Dyskusyjny klub radiowy.
W dyskusyjnym klubie radiowym dzisiaj, proszę Państwa, zwracamy uwagę na wielką politykę, na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, na konflikt izraelsko-irański, ale jednocześnie konflikt, w który zaangażowane są Stany Zjednoczone. Jaka będzie przyszłość tego konfliktu? Co to oznacza także dla Europy na przykład? Jakie znaczenie ma to również dla Polski? Przedstawiam Państwu mojego gościa, pani dr Zofia Sawicka. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Z Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, arabistka i politolożka, analityczka zagadnień i zjawisk związanych właśnie z Bliskim Wschodem. No ja przyznaję, że jestem trochę zaskoczony tą całą sytuacją. Uwaga świata koncentrowała się na konflikcie Izraela z Palestyną, a właściwie na wojnie z Hamasem, regularnej wojnie, od 2023 roku, od chwili tego spektakularnego ataku Hamasu i porwania ponad 250 osób. Co więcej, nawet przykryła też konflikt ukraińsko-rosyjski. Tym większe pewnie zaskoczenie dla wielu osób, że oto wybucha wojna z Iranem. Czy dla pani też to zaskoczenie?
Absolutnie nie. Patrząc na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, patrząc na to, jakie są cele polityki zagranicznej Bibi i Netanyahu, Benjamina Netanyahu, ten krok był po prostu tylko i wyłącznie naturalnym przedłużeniem tych działań. Zaskoczeniem było może to, że Stany Zjednoczone jednak włączyły się w całą tą wojnę, bo też Donald Trump szedł do wyborów jednak z mocnym hasłem Ameryki w izolacjonizmie, tak? Takiej, która nie będzie się po prostu w żadne spory międzynarodowe i te bezsensowne wojny, jak on nazywał, mieszał. Więc jakby to było dla mnie tym zaskoczeniem.
Co więcej, Stany Zjednoczone, jak pamiętam, ostatni raz atakowały Iran w 1980 roku. To była ta nieudana próba odbicia zakładników amerykańskich, prawda?
Tak jest. Ta pierwsza prezydentura Donalda Trumpa dawała podstawy przypuszczać, że dalej nie będzie on chciał konfrontacji z Iranem, bo wtedy podczas tej pierwszej prezydentury był mocno przeciwny temu właśnie, żeby jakakolwiek interwencja właśnie Ameryki w Iranie była możliwa. No ale mamy Benjamina Netanyahu, który jest osobą bardzo mocno skoncentrowaną na tym, żeby przetrwać i bardzo mocno skoncentrowaną na tym, żeby odbudować swój wizerunek po klęsce właśnie ataku Hamasu na Izrael, bo jednak to była dla niego klęska wizerunkowa i po prostu świetnie wykorzystał wszelkie możliwe geostrategiczne sytuacje, które zaszły i na świecie i w regionie, bo po pierwsze udało mu się zneutralizować Hamas, po drugie udało mu się zneutralizować Hezbollah, po trzecie ma Donalda Trumpa w Białym Domu, po czwarte upadł reżim Bashara al-Assada, więc mógł tutaj spokojnie też zająć część Syrii wzgórz Golan, zneutralizował tą oś oporu Iranu, dzięki którym Iran jakby działał i wymierzał te swoje ostrze przeciwko Izraelowi, więc dlaczegoż by nie zaatakować Iranu?
No ale to wszystko brzmi jak filozofia państwa, które zdobywa, podbija kolejne tereny, a nie kraju, który próbuje zapewnić sobie bezpieczeństwo i tożsamość, bo pod takim hasłem Benjamin Netanyahu trochę rozpoczynał tę wojnę. Z drugiej strony no widzimy, że ta ekspansywność, ten upór, otwieranie wiele frontów walki jest olbrzymie.
Jest olbrzymie i robi to z wielką umiejętnością, bo właśnie też bardzo dobrze wykorzystuje wsparcie z zewnątrz i sytuację geopolityczną, bo też właśnie nawet to, że mamy wojnę rosyjsko-ukraińską, to zmienia bardzo dużo, jeśli chodzi o geopolitykę i o strategię i o stosunki międzynarodowe. I jakby każdy gracz na arenie międzynarodowej współcześnie próbuje to wykorzystać dla siebie. I Izrael nie jest w tym osamotniony. No rzeczywiście wydaje się, że takim głównym celem teraz polityki zagranicznej Netanyahu i jego skrajnie prawicowego rządu jest właśnie zapewnienie absolutnego bezpieczeństwa Izraelowi, ale takiego absolutnego i on jakby tłumaczy, że wojną dąży jakby do uzyskania pokoju.
To wydaje mi się, że to jest trochę bałamutna filozofia, bo tego rodzaju atak przecież tylko mobilizuje przeciwko. Nawet jeżeli Iran, pewnie za chwilę o tym będziemy mówić, jest mocno, nie chcę powiedzieć skonfliktowany wewnętrznie, ale tam różne rzeczy dzieją się, takie, które nie pokazują jakiejś jedności kraju, jedności narodowej czy jedności politycznej, to ten atak spowoduje mobilizację nadzwyczajną.
No tak, jeżeli moglibyśmy powiedzieć, że były jakieś rysy na wizerunku może reżimu irańskiego i mogliśmy przewidywać, że może w jakiejś, może nie takiej bliskiej, ale rozsądnej przyszłości reżim upadłby albo zmieniłaby się tam władza, to po tym ataku raczej do tego nie dojdzie. Raczej ten reżim będzie trwał, bo jeszcze po prostu bardziej się skonsoliduje i nawet ci, którzy byli przeciwko reżimowi, no to jednak taki atak ze strony Izraela i Stanów Zjednoczonych sprawi, że no nie będą chcieli być marionetkami w rękach państw Zachodu.
Tym najważniejszym pretekstem zaatakowania Iranu jest pozbawienie go programu nuklearnego. rzeczywiście tak jest? Iran jest takim wielkim zagrożeniem, jeżeli chodzi o broń jądrową?
To jest też taka ciekawa bardzo sytuacja, bo na przykład fatwa, czyli prawo, które jest wydawane przez ajatollahów, głosi, że w islamie nie wolno posiadać tej broni jądrowej. I Iran jakby cały czas dążył do takiego statusu państwa podprogowego, czyli że on będzie miał możliwości do stworzenia tej broni, ale tej broni jako tako nie będzie posiadał. Ale samo wzbogacenie uranu to nie jest wystarczające do tego, to wszyscy eksperci mówią, żeby można było tą broń posiadać, bo trzeba jeszcze mieć odpowiednie nośniki, żeby tą broń przenosić, trzeba mieć odpowiednio zrobiony zapalnik, trzeba mieć też tą broń odpowiednio zminiaturyzować. I Iran jeszcze takich możliwości nie miał. To jest kwestia, mówili tutaj badacz, 6 może miesięcy, może 12, ale on jeszcze takiej zdolności absolutnie nie miał. Natomiast tutaj Izrael powoływał się na prawo ONZ, że państwo może wypowiedzieć wojnę drugiemu państwu, jeżeli jest przez niego bezpośrednio realnie zagrożone i jeżeli tamto państwo wyraża taką chęć. Więc jakby chęć Iran wyrażał, bo jak doszedł Ajatollah Khomeini do władzy, to 3 hasła główne: śmierć Ameryce, śmierć Izraelowi i hidżab. Natomiast jeśli chodzi o możliwości już tutaj zniszczenia, no to takich, nie oszukujmy się, nie było. No,
znalazłem taką informację, która mówi, że Iran był w stanie wyprodukować nawet 22 głowice jądrowe. No to już jest jakiś potencjał.
Oczywiście, że tak. Był w stanie, ale nie wyprodukował, bo jednak jeszcze tego czasu mu nie brakło. A te wszystkie naloty, to wszystko, co się stało, na razie słyszymy same kłamstwa, bo kłamie Izrael, kłamie Iran, kłamie Ameryka, bo tak naprawdę nikt nie wie, jakie są te zniszczenia do końca i dokładne. To, co już powoli zaczyna się wyłaniać, to jest kwestia opóźnienia może tego programu o kilka miesięcy. Poza tym to nie jest tylko fizyczne zniszczenie infrastruktury, no bo wszystkie plany są w głowach irańskich uczonych, no i tak jak mówią, w sercach irańskich władz.
To no sam... i pytanie jest takie, czy ci irańscy uczeni zginęli, czy też nie. Amerykanie podawali, Izrael zresztą też, konkretne nazwiska badaczy, którzy przy programie nuklearnym pracowali i mieli zginąć.
No tak, ale ta wiedza nie była chyba też zastrzeżona tylko i wyłącznie do tych uczonych, tylko ogólnie rzecz biorąc, ona gdzieś tam na papierze na pewno była rozpracowana. Poza tym wydaje mi się, że gdyby Iran miał rzeczywiście taką broń i miałby taki plan ataku, to przy tej infiltracji służb izraelskich w Iranie, bo oni rozpracowali, tutaj Iran poległ całkowicie, taka wiadomość do opinii publicznej już dawno by się przedostała.
O ile zarzucało się wywiadowi izraelskiemu, że kompletnie pogubił się, gdy Hezbollah zaatakował w 2023 roku Izrael. Nie przewidział tego, jak to możliwe, wspaniałe
słuszne. Ja mam inną zupełnie teorię. On dobrze przewidział i ten atak Bibi Netanyahu jakby dopuścił do niego specjalnie, bo był mu potrzebny, żeby swoją pozycję ratować. To jest moja teoria, która gdzieś tam się czasem potwierdza w tych źródłach, które szukam, tylko że nie przewidział skali tego ataku, aż takiej skali. Ale że będzie atak, to myślę, że służby to przewidziały.
No więc z jednej strony mówi się, że to plama na honorze służb, ale z drugiej rozpracowanie Iranu profesorskie po prostu.
Profesorskie, a najlepsze jest też to, że szef komórki, która była odpowiedzialna właśnie za to, żeby neutralizować działania służb specjalnych Izraela, sam był na służbie izraelskiej, więc jakby to pokazuje...
On gdzieś uciekł do Turcji chyba, tak?
Tak, jest i teraz dobrze mu się tam żyje, więc jakby to pokazuje, że tutaj Izrael zadziałał bezbłędnie, zlikwidował, bo tak jak mówię, ta wojna, no owszem, poturbowała mocno Iran, no ale przede wszystkim tu są te straty, jeśli chodzi o generalicje, o osoby, które są publicznie kojarzone z reżimem, bo są to osoby, które stały na czele i strażników rewolucji właśnie były odpowiedzialne za różne jednostki, więc jakby tutaj ta neutralizacja no, była stuprocentowa, podobnie zresztą jak przywódcy Hamasu czy Hezbollahu.
No to jakie są te straty Iranu?
Straty Iranu mocno moralne, bym powiedziała, dość duże, też wobec swojego własnego społeczeństwa.
No oni jakoś mocno nie odpowiedzieli na te ataki, prawda? Byli ich i po pierwsze zaskoczeni, po drugie rzeczywiście chyba ponieśli straty, jeżeli chodzi o militarne
tak,
możliwości.
Zupełnie, tak. Jeśli chodzi, to niebo nad Teheranem było w pewnym momencie zupełnie dostępne dla Izraela i tutaj Izrael mógł robić, co chciał. Tutaj takie wizerunkowe, wydaje mi się, straty były spore. Oczywiście te, jeśli chodzi o przywództwo i dowództwo, no oczywiście bombardowania tego programu nuklearnego i przystopowanie go. Owszem, ale Iran przetrwał, reżim przetrwał i wydaje mi się, że wyjdzie z tej klęski silniejszy niż kiedykolwiek.
Porozmawiajmy o sytuacji wewnętrznej Iranu, bo ona jest bardzo interesująca. Z jednej strony rządzą przywódcy duchowi, ale mamy też Korpus Strażników Rewolucji, mamy też regularną armię. To kto tak naprawdę w Iranie ma najwięcej do powiedzenia?
No i tutaj właśnie można by się było zastanawiać, kto i dlaczego, ale to są takie powiązania, które jakby sprawiają, że jedni mają władzę nad drugimi i pilnują tej równowagi. Ale wydaje się, że jednak tym, który najwięcej ma do powiedzenia, to jest ten Korpus Strażników Rewolucji. To są już dziedziczne, możemy powiedzieć, prawie że stanowiska i oni rzeczywiście panują nad ekonomią, gospodarką, polityką zagraniczną Iranu. Więc jakby tutaj jest naprawdę mocna siła.
Przypomnijmy, skąd oni się wzięli, bo tutaj ten rodowód jeszcze z czasu wojny iracko-irańskiej.
Tak jest i jest to siła, która właśnie tam udało jej się mieć no, tak duże zasługi, że potem weszła już na stałe do tego obrazu polityki wewnętrznej Iranu. Mamy ajatollahów, którzy no, są ważni właśnie z punktu widzenia całej tej rewolucji, bo ta rewolucja to była rewolucja islamska i mamy Islamską Republikę Iranu i póki trwa Islamska Republika Iranu, póki islam jest broniony, więc skoro republika przestanie istnieć, no to wtedy też jakby islam będzie zagrożony i to już wtedy może usprawiedliwiać nawet użycie tej broni atomowej, broni jądrowej.
No z drugiej strony mamy przywódcę, który ma lat 86,
bo tak.
Alim Khamenei to Nestor.
Nestor,
by nie powiedzieć, może przywódca, który już chyba nie rządzi, może są tam wokół jego osoby inni, którzy tak naprawdę podejmują decyzje.
Tutaj możemy powiedzieć, że no jest to osoba na pewno zaawansowana wiekiem, ale w tych wystąpieniach publicznych jeszcze całkiem dobrze sobie radzi. Ta cała sytuacja z Izraelem przyspieszyła taką sytuację, że pojawili się jego następcy, jest dwóch tutaj niby głównych takich faworytów, kandydatów.
Ewentualnie obejmie schedę?
Tego jeszcze do końca nie wiadomo, ale już takie głosy i ruchy zaczęły się pojawiać. No musieli się zacząć no jakby szybciej działać i zastanawiać nad tym. No i mamy jeszcze tą regularną armię, o której pan mówił i to jest o tyle ciekawe, że jakbyśmy popatrzyli, gdzie były ataki Izraela wymierzone, to one oczywiście były wymierzone właśnie w strażników rewolucji. Było, że będzie zabójstwo Chameiniego, było o tym głośno, on się chował, więc tutaj też było mocne. A jakby armia jako taka pozostała bez strat. Jest też taka teoria, że Izrael jakby armię widział jako ta, która przejmie władzę, jeżeli reżim upadnie, co jest nie do końca możliwe, no bo jednak ta armia jest w dużej mierze zależna od strażników rewolucji.
To zapętlenie wewnętrzne jest dość duże. No właściwie należałoby zadać pytanie, na co w takim razie grają prezydent Trump i Benjamin Netanyahu?
No właśnie o to chodzi, że oni grają sami do końca chyba nie wiedzą. Na konflikt wewnętrzny, który jeżeli Iran by upadł jako państwo, rozleje się na cały region i będzie zagrożeniem dla świata i dla Europy. Stany Zjednoczone, tam była bardzo duża dyskusja, czy atakować Iran, czy nie. I to nawet w skrzydle, który popiera Trumpa. Mamy tam oczywiście taką skrajnych republikanów, mamy też tych z ruchu MAGA. Ci z ruchu MAGA byli przeciwni atakowi na Iran. I była nawet taka dyskusja pomiędzy tymi przedstawicielami. I ci z ruchu MAGA pytali się, powiedzcie mi, ile mieszkańców ma Iran? Jakie są mniejszości etniczne? Tamci nie byli w stanie powiedzieć nic, więc jest to kolejny dowód na to, że idziemy bez planu. Tak jak było w Iraku, tak jak było w Afganistanie. Po prostu.
No trochę powtarza się historia.
Dokładnie powtarza się historia, więc jakby tutaj, tak samo jak Netanyahu nie ma żadnego pomysłu na strefę Gazy, jak to zakończyć ewentualnie ten konflikt. Znaczy on ma eksterminację ludności palestyńskiej i z Gazy kamień na kamieniu nie ma zostać i będzie tam Izrael, podobnie ma być na zachodnim brzegu. A tak samo tutaj nie ma jakichś dalszych przewidywań, bo jednak mówienie, że Reza Pahlavi, syn poprzedniego szacha, przejmie władzę i tak nawet chyba wschodzący lew ta operacja była nazwana, a to jest właśnie, to było na fladze Iranu poprzednio jako symbol rodu Pahlawich. To już nawet dla przeciwników reżimu było o jeden krok za daleko, bo to jest syn byłego szacha, który żyje na zachodzie za pieniądze zrabowane Irańczykom, więc jakby to zupełnie nie ma przyszłości. Druga opcja mówiła, że może do władzy doszliby ludowi mujahedini, ale ci ludowi mujahedini przegrali walkę przecież z właśnie rewolucją irańską, kiedy Khomeini dochodził do władzy, plus jeszcze poparli Irak w wojnie iracko-irańskiej. Potem byli na wygnaniu, więc jakby to na pewno też nie jest opcja, która przejmie
Czyli
władzę.
Generalnie nie ma ani wewnętrznej opozycji, ani tej zewnętrznej, która gdzieś zebrała się poza granicami kraju, no i ewentualnie czeka na stosowny moment.
Absolutnie. Właśnie jest taka sytuacja, że nawet jeżeli ten reżim by upadł, to nie widać nikogo, kto mógłby przejąć w tym momencie władzę.
A jaka jest skala emigracji? Czy ci niezadowoleni, ci, którzy chcą żyć w wolnym świecie? Słyszałem o bardzo wielu artystach, którzy na przykład działają na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, filmowcach, pisarzach. To jest duża grupa intelektualistów, no ale oczywiście nie stanowią jakiejś takiej siły, która mogłaby powalić państwo ajatollahów.
Tak, no bo Iran liczy ponad 90 milionów mieszkańców, a jednak ta emigracja, nawet jeżeli spora, ale bo z Iranu jak emigrują ludzie, to jest elita. To są ludzie, którzy są wykształceni, to są artyści, to są lekarze, to są wszyscy z wyższym wykształceniem. To są ludzie otwarci, to są ludzie bardzo inteligentni, którzy owszem krytykują reżim, no ale też nie zapominajmy, Irańczycy, Persowie, oni wszyscy mają swoją też dumę taką narodową z bycia Persem.
I jakby... Tak, to jest pewna odrębność, która jest atutem olbrzymim.
Olbrzymim jak najbardziej, więc jakby liczenie, że Izrael powie, że zmieniamy wam władzę, wybieramy wam reżim, a Stany Zjednoczone się do tego przyłączą, to jakby dla nich będzie to krok do tego, żeby rzeczywiście podjąć jakiekolwiek działania, bo dla nich jest to po prostu policzek.
No ja tylko przypomnę, że laureatem Złotej Palmy w Cannes, filmowego festiwalu tegorocznego, jest właśnie Irańczyk.
Irańczyk, on zdobył już 3. Tak. Na wszystkich festiwalach europejskich zdobył
więc
nagrody.
To jest po prostu genialny
i ten jego
twórca.
Film Oponent jest też po prostu bardzo dobrze oddaje to, co dzieje się w
Opowieść
Iranie.
Opowieść o polityce w tym kraju.
Dokładnie.
No dobrze, a otoczenie kraju Persów, jak reaguje na to wszystko? Bo wydaje się, że dystansuje się od tego konfliktu. Nie chce się mieszać w ten konflikt izraelsko-amerykańsko-irański.
Nie chce się mieszać, ale patrzy z wielkim napięciem i niepokojem, bo Iran nie jest państwem jednolitym etnicznie. Owszem, mamy Persów, oni będą stanowili część społeczeństwa, ale mamy Azerów, mamy Turków, mamy Kurdów, mamy Żydów, mamy Arabów. Oni owszem, w jakiś sposób się tam utożsamiają, owszem, mocno z tożsamością irańską, ale z drugiej strony ten porewolucyjny rząd wcale ich z jakąś wielką miłością nie napełnił. Więc jeżeli doszłoby do takiego wewnętrznego jeszcze konfliktu, to te wszystkie państwa, jak Turcja na przykład, jak Azerbejdżan, jak Pakistan, no miałyby spory problem. No i Stany Zjednoczone wtedy też, bo to są ich sojusznicy na Bliskim Wschodzie, więc jakby doszłoby naprawdę do wielkiej katastrofy.
No spojrzałem na listę państw, które przywódców państw, którzy wypowiadali się zaraz po ataku Izraela na Iran. No więc oczywiście potępienie ze strony Rosji, potępienie ze strony Chin, potępienie ze strony Pakistanu, Turcja, która oświadczyła, że chętnie będzie negocjować między Izraelem a Iranem. To się układa w takie państwa, które właściwie nie zaskakują nas.
No nie zaskakują, bo to są sąsiedzi żywo zainteresowani sytuacją wewnętrzną, jakby tego, co dzieje się. No ciekawe jest też, że państwa arabskie jakby tutaj też wprost jednak stanęły mu no, po stronie Iranu. Do tej pory są to oponenci, ale jakby te stosunki zaczynają się powoli normalizować. No i też zdanie, które powiedział prezydent Turcji, że największym zagrożeniem dla stabilności Bliskiego Wschodu wcale nie jest Iran, ale jest Benjamin Netanyahu.
To też jest bardzo ciekawa kwestia, jak te konflikty, o których powiedzieliśmy, wpływają na pozycję Benjamina Netanyahu w Izraelu. Słyszałem wypowiedzi, oczywiście telewizyjne, trudno powiedzieć, czy to jest punkt widzenia większości mieszkańców Izraela, bardzo mocno krytykujące premiera Netanyahu.
Tak jest.
Wydaje się, że nie ma mocnej pozycji, jeżeli chodzi o taki głos społeczny.
Nie miał. Wydaje mi się, że teraz mu to cały czas jednak rośnie, bo jednak jest poparcie dla jego działań. Pamiętajmy, że Izrael to jest jednak bardzo kulawa, ale jednak jedyna demokracja na Bliskim Wschodzie. Są wybory, nie są to wybory sfałszowane. Rzeczywiście to, co on próbował, jakie zmiany próbował i w wymiarze sprawiedliwości wprowadzić i kwestie związane właśnie z jego zarzutami korupcyjnymi, ustawianiem wyborów, tego jest dość sporo i on jest o to oskarżony dość mocno. Jeżeli straci władzę, to po prostu pójdzie do więzienia, bo ma wyroki i tutaj nawet Trump już powiedział, że to są śmieszne wyroki, to jest bohater itp. itd. Ta pozycja była bardzo, bardzo osłabiona. No ale właśnie teraz, kiedy on jakby udowadnia swoją skuteczność, to wszystkie wojny są mu potrzebne. Są mu potrzebne nie tylko dla odbudowy własnego wizerunku czy bezpieczeństwa Izraela, ale po prostu dlatego, żeby nie iść do więzienia. To, co jest też ciekawe, to poparcie dla działań Izraela, czy w Strefie Gazy, czy w Iranie, no jest dość spore. I teraz moglibyśmy się zastanawiać, czyli jeżeli Izrael oskarża wprost i uważa, że każdy mieszkaniec Strefy Gazy popiera Hamas, każdy mieszkaniec Iranu popiera reżim ajatollahów, czyli jest odpowiedzialność zbiorowa, czy tego samego nie moglibyśmy zastosować do mieszkańców Izraela, którzy wybrali taką władzę i wprost jakby popierają jej działania.
No, ja pozwolę sobie na jeszcze dalej idące skojarzenia, bo i takie się pojawiają. Ważnym elementem przeszłości Izraela jest oczywiście przeszłość związana z II wojną światową. I dziś mówi się, że to właśnie Izrael dokonuje aktów ludobójstwa, których sam doświadczył w czasie II wojny światowej.
Tak jest, ja się jakby w pełni zgadzam, podpisuję się obiema rękami pod tymi stwierdzeniami. Dla mnie zawsze było to trudne do uwierzenia, że naród, który tyle wycierpiał, robi to samo w stosunku do drugiego narodu, bo to nie jest tylko teraz ten już tragiczny koniec, jeśli chodzi o Strefę Gazy, ale atak Hamasu z 7 października, on też nie wziął się znikąd, bo to po prostu byli ludzie, którzy, 2 miliony ludzi było stłoczonych na takim obszarze jak miasto Kraków i żyli w tragicznych warunkach, bez dostępu często do wody, do prądu, z ograniczonymi prawami, często zmagający się z przemocą. To było, można było powiedzieć, naturalną konsekwencją tego, co się działo, i Izrael wyhodował sobie po prostu wroga na swojej piersi. Zresztą Hamas i ta Strefa Gazy była też potrzebna Izraelowi do tego, żeby nigdy nie powstało rozwiązanie dwupaństwowe, bo zawsze mogli mówić, że z terrorystami się nie rozmawia, i to wprost na obradach rządu mówił też Netanyahu. Chociaż z drugiej strony, jak zobaczymy też na historię Izraela, to jednak bardzo wielu Żydów, którzy przyjechali do Izraela, a byli w obozach, w ogóle nie przyznawali się do tego, bo tam jest jednak kult siły i oni byli traktowani jako ci słabsi.
No ten Izrael współczesny zdecydowanie, tak. Młodzi ludzie zwłaszcza uważają, że to był błąd, że nie podejmowano walki, że nie organizowano powstań i tak dalej, i tak dalej. To jest inny punkt widzenia w ogóle na drugą wojnę.
Tak, zupełnie inny punkt widzenia, więc jakby tutaj z jednej strony, owszem, nam się wydaje na Holokaust, naród, który tyle wycierpiał, no ale jak popatrzymy też teraz, no i nawet na rozumienie tej historii tego narodu, no to jednak tutaj ta siła i ta moc jest tą, która dominuje w tej polityce izraelskiej i wewnętrznej, i zagranicznej.
Rozmawiamy, proszę państwa, dzisiaj o konflikcie, o wojnie właściwie irańsko-izraelskiej, bo myślę, że to zawieszenie broni to jest chwilowy spokój przed burzą. Wszyscy analitycy twierdzą, że za chwilę ta siła konfliktu będzie jeszcze większa. Sądzi pani, że to jest początek czegoś, co niektórzy nawet śmiało nazywają konfliktem, który rozleje się w ogóle na cały świat?
Chciałabym bardzo, żeby nie. Na Bliskim Wschodzie dzieje się to, co zwykle, tylko trochę może z większym przytupem, i dlatego przyciąga to uwagę międzynarodową.
A do tej pory też nie wychodziło poza...
Poza Bliski Wschód, tak. I poza też może tą opinię międzynarodową. Bo nawet jak te zarzuty o bombie, no to pierwsze zarzuty pojawiły się już w 1985 roku. No minęło 40 lat i bomby dalej Iran jak nie miał, tak nie ma. Ale rzeczywiście na przykład, jeżeli doszłoby, tak jak mówię, do konfliktu wewnętrznego w Iranie, no Iran jako tako upadłby i mielibyśmy na przykład migrację, to ta migracja, którą mieliśmy z Syrii, to by była błahostka w porównaniu z tym, ile ludzi nagle musiałaby przyjąć Europa.
No ta populacja jest potężna.
Tak jest. Mielibyśmy na pewno kolejny ogromny problem, z którym nie umiemy sobie radzić praktycznie od samego początku, kiedy mamy migrantów z Bliskiego Wschodu i uchodźców, bo traktujemy po prostu i migrantów, i uchodźców tak samo, ale to już jest temat na inną, zupełnie inną dyskusję.
Ale wie pani, zastanawiam się, czy jednocześnie to wszystko wiąże się na przykład ze wzrostem niebezpieczeństwa zamachów terrorystycznych.
Oczywiście, że tak, bo nie ukrywajmy, że siłą jakby destabilizacji i państw arabskich, i Iranu jest właśnie destabilizacja państw zewnętrznych poprzez ataki terrorystyczne.
No, wzbudzenie lęku, strachu.
Tak jest. I tutaj naprawdę nie trzeba jakichś wielkich nakładów finansowych, bo można to zrobić poprzez właśnie chociażby przywiązanie do religii i nagroda będzie w niebie. Motywacja jest ogromna. Plus jeszcze oczywiście są tak zwani samotni wilcy, którzy są nie do wykrycia przez służby, więc pod tym względem na pewno wiele może się wydarzyć. Świat muzułmański jest też bardzo cierpliwy. Pamiętajmy, mieliśmy tam zamachy w Monachium. Tutaj rzeczywiście wiele, wiele może się wydarzyć. Wydaje mi się, że teraz jest czas po prostu na przegrupowanie sił. Iran policzył, kto mu został, ile sił zostało, żeby oczyścił się ze szpiegów izraelskich, bo tych jest na pewno sporo. Oczywiście to są szumne zapowiedzi, bo to jest też retoryka obliczona na rynek wewnętrzny. To jest już w tradycji krajów muzułmańskich, to jeszcze przed pojawieniem się islamu zawsze byli tak zwani poeci, którzy jak te plemiona biły się między sobą, występowali i mówili wielkie słowa po to, żeby podnieść swoje morale, a morale wrogów obniżyć. Więc to są wielkie słowa, które do tej pory no, były słowami i jakoś ja na nie patrzyłam trochę przez palce, mimo że tutaj analitycy i obserwatorzy trochę dawali się temu jakoś podpalić. Dzisiaj już taka spokojna, że są to tylko słowa i nie pójdą za nimi czyny, nie jestem.
No dobrze, a dyplomacja? Jaka jest nadzieja, że negocjacje przy stole mogą przynieść jakieś rezultaty?
Żadna. Moim zdaniem żadna, bo pokazaliśmy, że jesteśmy zupełnie niewiarygodnym partnerem. Prowadziliśmy rozmowy dyplomatyczne. Owszem, było tych 5 rund, może one nie były do końca zgodne z tym, co zakładał Zachód, ale Iran siadał do stołu, rozmawiał i co? My jako Zachód straciliśmy wiarygodność na Bliskim Wschodzie, na pewno.
A jeżeli pani mówi Zachód, to także część europejska, czy tylko Stany Zjednoczone? Jak jest postrzegana ta sytuacja w Iranie?
Myślę, że głównie Stany Zjednoczone. No jako ten wielki szatan, zupełnie niewiarygodny partner, z którym po prostu już tyle razy te rozmowy dyplomatyczne nie przyniosły skutku, że nie ma co w ogóle wierzyć słowom Zachodu. Natomiast Europa nie istnieje. No nie oszukujmy się, mielibyśmy bardzo dużo do powiedzenia, ale Europa na Bliskim Wschodzie nie istnieje, nie ma strategii, nie ma spójnej polityki. My mamy przeszłość kolonialną, i to nas troszeczkę spowalnia, bo każde państwo dalej chce prowadzić swoją politykę wobec tych państw, kolonii, które były kiedyś. To widać nawet po przypadku Syrii, gdzie tam Francja nagle zaczyna mocno dominować, a nie ma stanowiska wspólnego jako Unia. Unia, Europa lepiej się kojarzy, zdecydowanie lepiej się kojarzy niż Stany Zjednoczone, ale dopiero w 2019 roku powstała pierwsza strategia Unii Europejskiej do współpracy z państwami Zatoki Perskiej.
Ale nie jesteśmy zainteresowani taką współpracą? No przecież to jest obszar, gdzie ta biznesowa Europa Zachodnia zrobiłaby świetny interes.
Tak, tylko że my po prostu nie umiemy negocjować z kulturą muzułmańską, biznesową, która jest bardzo specyficzna i my skupiamy się na razie tylko i wyłącznie na tym, żeby nie wpuszczać uchodźców, imigrantów, więc mamy bardzo też coraz mniejszą wiarygodność.
Na jakimś lęku, prawda? Tak, takim stereotypie lęku.
Tak jak najbardziej, bo my na przykład płacimy autorytarnym władcom, takim jak Erdogan, czy jak teraz prezydent Tunezji, ciężkie pieniądze za to, żeby oni mogli się utrzymać przy władzy, ale żeby nie wpuszczali do nas, żeby lepiej kontrolowali swoje granice, więc jakby to też jest bardzo niespójna tutaj ta działalność. No i też Europa ma ten lęk, bo ma islam, są muzułmanie w Europie, kiepsko zintegrowani, to nie jest tylko wina jakby samych muzułmanów, ale braku programów od początku tutaj, jeśli chodzi o Europę, bo myśmy naiwnie myśleli, że oni przyjadą, popracują i wrócą do siebie i nie było żadnego pomysłu na to, jak tych ludzi zagospodarować i w jaki sposób utożsamić, żeby oni zaczęli się utożsamić z wartościami europejskimi. To nas też w dużej mierze hamuje. A tutaj naprawdę taka współpraca, chociażby nawet z Arabią Saudyjską, mogłaby nam przynieść ogromne korzyści, nawet w wywieraniu nacisku na Rosję i na cenę ropy naftowej na świecie.
No ale właśnie, nie bierzemy w ogóle tego pod uwagę, przecież to strasznie ważne.
Bardzo.
Zwłaszcza teraz.
Bardzo, ale u nas nie ma takiego myślenia.
No dobrze, a Polska w tej sytuacji, kraj, który nie ma przeszłości kolonialnej, wydaje się, że ma czystą kartę, że mógłby być dobrym negocjatorem.
Ma czystą kartę, mógłby być dobrym negocjatorem, ma bardzo pozytywną opinię, chociaż trochę nam zepsuła to, że tak szybko przyłączyliśmy się do koalicji w Iraku, do koalicji amerykańskiej, wyszliśmy trochę nawet przed szereg, ale ogólnie rzecz biorąc, ze wszystkimi, którymi rozmawiałam na Bliskim Wschodzie osobiście, wszystkie polskie misje wojskowe były bardzo dobrze oceniane przez mieszkańców, dużo lepiej niż na przykład amerykańskie, które oni wprost mówili, że Amerykanie nie traktują ich jak ludzie, natomiast ci polscy żołnierze zawsze otwarci, zawsze pomocni, nawet robiący więcej niż zakładałoby to, co przewidziane jest gdzieś tam w regulaminie. No tylko jaką my mamy siłę przebicia? No właśnie, o to chodzi, że my nie mamy tej siły przebicia.
A co by było takim argumentem, pani doktor?
I tak na przykład z Arabią Saudyjską udało nam się nawiązać bardzo dobre stosunki, bardzo dobre relacje i zaczynają też te bardzo relacje handlowe na przykład coraz mocniej nam wychodzić. Ogólnie rzecz biorąc, my jesteśmy bardzo podobni z Arabami. Ja nawet swoją pracę magisterską pisałam na taki temat, ku pokrzepieniu serc, arabska i polska powieść historyczna. I porównywałam z powieścią Georgiego Zajdaniego. I naprawdę my, bardzo podobno, jeśli chodzi o historię, tutaj moglibyśmy naprawdę bardzo wiele znaleźć wspólnych odnośników. W Iranie też przecież ile Polacy mają zasług.
A, to prawda, oczywiście.
No i jak mocno byliśmy obecni. No ale mówię, oni też patrzą na to, jaką my jako Polska mamy przełożenie na świecie. No a nie oszukujmy się, nie mamy żadnego. A jeszcze patrząc na nasze spory wewnętrzne i to, że jesteśmy bardziej zainteresowani cały czas tym, co dzieje się w środku, a nie budową pozycji też międzynarodowej.
No dobrze, a ta nasza lojalność wobec Stanów Zjednoczonych, mówimy partner strategiczny, także powiązania z Izraelem, wielopokoleniowe, wieloletnie, kulturowe, taka historia. To przeszkadza, tak czy nie?
Nie wiem, czy przeszkadza, ale na pewno nie pomaga. Znowu ze Stanami Zjednoczonymi też wydaje mi się, że jesteśmy dość racjonalni. Nie jesteśmy też tacy bardzo...
Francuzi są programowo antyamerykańscy, prawda?
Tak.
A Polacy wręcz przeciwnie.
Ale to się zmienia, bo ja jestem zaskoczona, bo starsi oczywiście bardzo pro, ale młodzież, z którą rozmawiam teraz nawet ze studentami, oni już nie mają takiej wizji Ameryki. To nie jest dla nich ani American Dream, ani patrzą bardzo realistycznie na to, co robi Donald Trump. To już się zmienia. To powoli to postrzeganie Ameryki przez kolejne pokolenia wydaje mi się, że będzie trochę inne i Ameryka będzie musiała sobie bardziej zapracować na ten szacunek i tą współpracę, ale oczywiście to jest kwestia jeszcze pewno jakieś dekady. No z Izraelem oczywiście, bo tutaj Polacy mocno wspierali Żydów w czasie II wojny światowej. Bardzo mocno była obecna społeczność żydowska na terenach II Rzeczpospolitej, ale z drugiej strony mamy też czarną historię, jeśli chodzi o ten element współpracy. Na to nawet nikt nie zwracałby może wielkiej uwagi. Bardziej liczy się nasza pozycja międzynarodowa i siła przebicia. Jak my możemy wpłynąć? Co my możemy powiedzieć Trumpowi takiego, żeby jednak, nie wiem, próbował rozwiązać ten konflikt? W jaki sposób my możemy to zrobić?
To jeszcze jedna kwestia. Jak ten konflikt Iranu i Izraela wpływa na konflikt Ukrainy i Rosji?
To jest Ciekawe, bo bardzo wielu analityków mówi, że Izrael jakby tutaj działa na korzyść Ukrainy, ponieważ jeżeli siły irańskie są zaangażowane w swoją obronę, no to
nie są zaangażowane w pomoc Rosji.
To nie są zaangażowane w pomoc Rosji. Z tego co wiemy, to była tam sprzedaż dronów i te irańskie drony głównie siały zniszczenie. Rosja jakby też nie włączała się, potępiła, ale nic więcej tutaj widzimy, że nie zrobiła. Też swoje wszystkie siły angażuje jednak ten konflikt ukraiński. Widać to, że to jest jednak państwo, które nie jest mocarstwem absolutnym, bo absolutnie nie może angażować się na wszystkich frontach, bo nie ma takiej siły. Ma siłę tylko na tą Ukrainę i też łapie zadyszkę. Więc wydaje mi się, że owszem, ale też to nie jest na tyle znaczące, żeby Ukraina nagle odczuła wielką ulgę, że tutaj Iran na chwilę gdzieś tam zajął się swoimi sprawami wewnętrznymi, bo to wsparcie Iranu, jeśli chodzi przynajmniej o to, o którym wiemy, o którym ja wiem, nie było aż na tyle znaczące, żeby zmieniło sytuację na froncie.
No, z drugiej strony przykryto nieco zainteresowanie konfliktem, wojną ukraińsko-rosyjską. To też nie jest korzystne dla Ukrainy.
Absolutnie nie, bo też Stany Zjednoczone na przykład angażują się bardziej na Bliskim Wschodzie teraz. Tam ego Trumpa mogło zostać dopompowane i to też mi się wydaje, że to jest jedna z przyczyn, że ten atak jednak nastąpił, bo z Rosją mu nie wyszło, z Ukrainą mu nie wyszło. A tutaj powiedział, że będzie pokój i jest pokój, więc jestem człowiekiem, który przynosi pokój.
Trump potrzebuje szybkich sukcesów.
Szybkich sukcesów, więc jakby tutaj rzeczywiście znalazł odpowiedniego odbiorcę i Bliski Wschód był w stanie jego ego w jakiś sposób pomieścić. Rosja, mimo że kraj ogromny i Ukraina też, to tutaj dały ciała, że tak powiem kolokwialnie.
Rozejm się skończy szybko i przejdzie w fazę kolejnego konfliktu, jak pani sądzi?
To jest naprawdę wróżenie z fusów, bo to może być za tydzień, może być za pół roku, może być za kilka lat, ale wydaje mi się, że to było tak duży policzek i tak duża zniewaga dla reżimu irańskiego, że on na pewno nie odpuści.
Dziękuję pani za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję na kolejne komentarze, bo wydaje się, że ta część świata będzie zwracać naszą uwagę jeszcze długo, a może już niedługo. Pani dr Zofia Sawicka z Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, arabistka i politolożka. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
To był Dyskusyjny Klub Radiowy. Kłania się państwu Adam Głaczyński.
Dyskusyjny Klub Radiowy.